Miło Pani, bracia i siostry, może ten rok był dla mnie szczególnie błogosławiony. Może odwiedziłem zbory Betanki. Miałem przywilej dzięki braciom z Woli Pańskiej, być również w Rumunii. Może odwiedziłem wiele zborów w Polsce. Mam często, przed oczyma Wasze oblicze, długie rozmowy i właściwie moje rozważania będę się streszczał. To będzie kilka może uwag, forma zeznania, forma przeżyć, jakich doznałem. Jednocześnie forma spostrzeżeń. Podkreślam tej społeczności, którą tutaj odczuwam, drugi dzień czuję się wspaniale. Może tę społeczność przypomina nam zbór w Berelii, gdzie rozważamy, jak się sprawy mają. Gdy widzimy szczęśliwe, choć bardzo zmęczone twarze gospodarzy, braterstwa Szargowiczów, Lecków, Sudrynów czy Zawadzkich, czy jeszcze innych braci z okolicznych zborów. Gdy widzimy innych braci, którzy na chwilę przyjechali z Miechowa, by tutaj odpocząć duchowo, brata Ryla Szowińskiego czy innych, jakżeż wiele obserwując ich oblicza, ich zachowanie, my nieraz trochę młodsi możemy się nauczyć. Miłowani w Panu, kiedy odwiedzam zbory, kiedy goszczę w domu wielu braterstwa, przyglądam się obliczom braci i sióstr, nieraz będących kilkadziesiąt lat w prawdzie. 60, 70. A spotkałem takowe osoby i w Polsce, i w Rumunii, i we Francji, na Ukrainie. Przypomina mi się mój ulubiony przykład, który w wielu tematach powtarzam. I może długo go będę jeszcze powtarzał. Kiedy Jehu spotkał Jonadaba, kiedy podali sobie już ręce, kiedy odkryli przed sobą zamiary serc, kiedy może wymienili poglądy, chociaż były one trochę różne, a może nie wymieniali ich, bo dużo o sobie słyszeli, o tym królu Jehu, któremu Pan błogosławił do czwartego pokolenia, o tym Jonadabie, którego z dumą wspomina Jeremiasz 160 lat później, o jego surowych regułach życia, mieszkał w namiotach i gorliwie wychowywał swoją rodzinę. Kiedy widzę wasze oblicza, może szczególnie przy przywitaniach, przy pożegnaniach, a za chwilę będziemy się już żegnać, przypominają mi się te słowa z drugiej Księgi Królewskiej, z 10 rozdziału i 16 werset. Chodź ze mną, a zobaczysz moją gorliwość dla Pana. Chodź. I ci braterstwo, jak nas tu zaprosili, nie po to, aby się poszczypić swoim majątkiem, bo i takowy posiadają, ale myślę, że tym, w jaki sposób nim szafują, w jaki sposób potrafią służyć Panu. Naszym tematem, krótkim tematem, nie wiem, jak go troszkę skrócę, będzie duma chrześcijanina. Miłowani bracia i siostry, gorliwość dla Pana, znajomość Boga, życie w duchu i w prawdzie. Oto zalety badacza tego wieku. Badacza stojącego na straży, na baszcie. Badacza odczuwającego obecność Pańską. Badacza rozwierającego lub otwierającego proroctwa. Pokar na czas słuszny. Ale nie sposób nie wspomnieć naszym temacie i podzielimy go na dwie części o niewłaściwej i właściwej chlubie czy dumie. Chlubić się znaczy być dumnym, chwalić się. Wielu z was nie wypowiada tych słów, ale jesteście dumni. Nieraz dlatego, że całe rodziny są w prawdzie. Nieraz dlatego, że zbory są jednomyślne.
Nieraz dlatego, że mocno rozwijacie się. Macie inne talenty gościnności, szafowania czymkolwiek. Może naraz kilka talentów. Ale podstawą naszych rozważań będzie proroctwo Jeremiasza z 9 rozdziału. A wydaje mi się te słowa szczególnie na czas, w jaki żyjemy. Zmiana ustrojów, systemów, otwieranie granic, pewne doświadczenia. Gdy bracia biedni spotykają się z bogatymi. Może niektóre tylko sugestie podam. Braciom nasuną się inne spostrzeżenia, a może chętnie uzupełnię je. Podstawą naszych rozważań będzie proroctwo Jeremiasza, 9 rozdział, 23 i 4 wiersz. Tak mówi Pan. Niech się nie chlubi mądry z mądrości Twojej, i niech się nie chlubi mocarz z mocy Twojej, i niech się nie chlubi bogaty z bogactw Twoich. To będzie pierwsza część naszego tematu. Z czego nie możemy być dumni i chlubić się. Ale jest druga część. Z czego powinniśmy i możemy. Jeremiasz nas wyraźnie zachęca. Ale tym niech się chlubi, kto się chlubi, że rozumie. A zna mnie, że jestem Pan, który czynił miłosierdzie, sąd i sprawiedliwość na ziemi. Bo mi się to podoba. Tak mówi Pan. Przez proroka Jeremiasza to nie są moje słowa. Tak mówi Pan. Wersety te zawierają trzy elementy będące przedmiotem chluby wielu ludzi. Mądrość, moc, czyli siła i bogactwo. Siła pieniędzy. Czy jest takowa? Czy z tego możemy się chlubić? I do tego dojdziemy. A więc potęgi, które w świecie liczą się najbardziej, które otwierają drogę do ziemskiego powodzenia i szczęścia. Pan Bóg, nasz Stwórca i Pan, przez Jeremiasza ostrzega przed tego rodzaju dumą. Co jest dowodem, że chlubienie się posiadaną mądrością, posiadaną mocą czy siłą, posiadanym bogactwem nie znajduje uznania w oczach Pańskich. Rozważymy krótko kolejno elementy będące przedmiotem chluby na świecie. Ten kwas nie jest w nas, ale możemy czasem o niego zahaczać, być blisko niego, a może ten zaczyn być również i w naszej społeczności. Mądrość, wrodzona siła umysłu czy rozumu, wielka potęga władz umysłowych człowieka. Wielu sławnych ludzi posiadało i posiada takową mądrość. W czasach średniowiecznych, długo przed Chrystusem, w czasie Jego pierwszej obecności i teraz. I w naszej erze istnieje wielu sławnych ludzi, którzy swą mądrością przewyższają otoczenie, w którym żyli. Każde dziecko zna nazwisko Newtona, Kopernika, a może Polki, Marii Curie-Skłodowskiej, może Einsteina. To tylko nieliczni wielu twórców wartościowych teorii. Teorii naukowych. Osiągnięcia wszystkich mędrców niewątpliwie posiadają mądrość dla ludzkości. Może szczególnie w czasach, jakich żyjemy, gdzie tak bardzo rozmnożyła się umiejętność. Że ktoś to obliczył, że umiejętność podwaja się co 7 lat. Co 7 lat podwaja się umiejętność w ostatnich czasach. Czy posiadanie takiej mądrości jest rzeczą pożądaną? Myślę, że tak. Pismo Święte daje wysoką rangę prawdziwej mądrości. Wszyscy pamiętamy wielkiego mędrca Salomona. Posiadał wielką mądrość. Posiadał mądrość, którą go Bóg obdarzył. Ale obdarzył go również, na co należy zwrócić uwagę, na jego osobistą prośbę. W przypowieściach Salomonowych, w 4 rozdziale i 7 wierszu czytamy: początkiem wszystkiego jest mądrość. Nabywajże mądrości, a za wszystek majętność twoją nabywaj roztropności. Dwa człony. Mądrość, ale z drugiej strony roztropność. Posiadanie mądrości jest dla człowieka dobrodziejstwem. Ten sam Salomon, kaznodzieja, w 7 rozdziale i 12 wierszu pisze: albowiem pod cieniem mądrości i pod cieniem srebra odpoczywa człowiek. A wszakże przedniejsza jest umiejętność mądrości, bo przynosi żywot tym, którzy ją mają. Czy jednak jest rzeczą właściwą, a coraz więcej z nas, szczególnie młodszych od nas braci, jest wykształconych, czy jednak jest rzeczą właściwą chlubić się z tego? Pysznij się posiadaną mądrością. Czyż nie spostrzegamy, że z reguły ludzie o większych wrodzonych zdolnościach nie dostępują znajomości Pisma Świętego? A może mają ją powierzchowną? Często jest tak, im większe ubóstwo umysłowe, tym większa jest nasza pokora. Może szczególnie obserwujemy to w małych zborach, może tam u braci w Rumunii, gdzie jest ich dużo. Brat nam wczoraj opowiadał. Miałem szczęście tam być. Chociaż znacznie krócej. Swoim ubóstwem potrafią ubogacać. Przywitali nas słowami, że bracia przyjechali zobaczyć, jak my się rozwijamy duchowo. Nas pocieszyć duchowo. Powiem wam szczerze, zeznam, a było nas 6 braci z Polski, to my wyjechaliśmy ubogaceni. Jest takich wielu braci. I znacie ich. Toczyli dyskusje z księdzami, nie mieli żadnych szkół. To oni uczą się w szkole Chrystusowej. To oni z dumą zaginają teologów. Moglibyśmy zebrać grono ludzi wiernych i poświęconych Bogu w jakiejkolwiek miejscowości. Zauważylibyśmy, że niewielu jest mądrych, wielkich lub zamożnych, wybieranych do małej grona. Ubodzy na tym świecie, a jednak bogaci wierzą. Wybierani, aby byli dziedzicami. Dziedzicami nie tu na ziemi, chociaż i tutaj Pan często błogosławi, ale szczególnie w Królestwie. Posiadają ducha zdrowego zmysłu, Ducha Świętego. Posiadają mądrość połączoną z pokorą, która jest rzeczą przyjemną. Lecz niewielu mądrych tego świata jest jednocześnie unizionego ducha. Umiłowani bracia i siostry, za czasów Dawida żył taki człowiek, który nazywał się Achitofel. Bardzo mądry był. Udzielał wielu mądrych, niezawodnych rad. Opinia publiczna bardzo wysoko oceniała jego rady. 2 księga Samuelowa, 10 rozdział, wiersz 23 czytamy: a rada Achitofelowa, którą dawał, był nam czas takiej wadze, jakoby się kto radził Boga. Tak to oceniali ludzie. Takowa była wszelka rada Achitofelowa, jako u Dawida, tak u Absaloma. Chyba i Dawid, Absalom, do niego chodzili się radzić. Gdy pewnego razu jego duma, jego rada została wysłuchana zgodnie z życzeniem Bożym, została wzgardzona duma Achitofela. Pamiętamy, jak się zachował. Sam siebie osądził. Najbardziej surowo, jak tylko może człowiek. Druga księga Samuelowa, 17 rozdział i wiersz 23. Wtedy Achitofel, widząc, iż się nie stało podług rady jego, osiadł osła, a wstawszy jechał do domu swego, do miasta swego, a rozprawiwszy dom swój, powiesił się i umarł pogrzebion w grobie. Powiesił się podobnie jak znacznie później Judasz, który radził faryzeuszom, a potem zrozumiał, że to nie były rady Boże. Ocenił samego siebie bardzo surowo, aż za surowo. Pismo Święte zachęca nas do zdobywania mądrości Bożej, przez którą możemy lepiej poznawać Boga, Jego wzniosły plan zbawienia. To Bóg jest źródłem wszelkiej mądrości. Mądrość ziemska jest tą kropelką, jest tym pyłkiem na szali, jest tylko odblaskiem mądrości Bożej. Tym małym promyczkiem słonecznym. Umiłowani w Panu, jednakże nawet posiadanie mądrości Bożej nie może być podstawą do chlubienia się, gdyż wszystko otrzymujemy od Boga. W pierwszym liście do Koryntian, w 4 rozdziale i 7 wersu czytamy: albowiem któż się różnym czyni? Niektóre tłumaczenia, wierny sługa komentuje tą pierwszą część wiersza. Któż będzie cię wyróżniał? Chciałby się dodać, jeżeli sam będziesz się wyróżniał. I czytamy dalej. I cóż masz, czegoś byś nie wziął? A jeśli żeś wziął, wszędzie się chlubisz, jakobyś nie wziął. Umiłowani w Panu, trzeba umieć. Trzeba się rozwijać. Jest to proces. Wykorzystywać swoją wiedzę, swoją mądrość. Mądrość pochodzącą z góry. O nią się modlić. Przejdźmy bardzo szybko do drugiej cechy. Do siły, do mocy. Od czasu do czasu pojawiają się ludzie obdarzeni wyjątkową siłą. Szczególnie tą fizyczną, ale i tą umysłową. W książek znamy opowieści o gladiatorach. Poznawali prawdę w tych silnych mężach, ale pod wpływem tortur nie wytrzymywali, zapierali się Pana. Taka była zewnętrzna ich siła. Chociaż byli dumni i sławni dzięki posiadanej sprawności fizycznej. W dzisiejszych wiekach, w dzisiejszych latach jest takowych wielu sportowców, wielu innych wykształconych ludzi, dumnych z tego, że zdobyli nieraz za pieniądze, nieraz za inną swoją zdolność, pewną wiedzę. Potem z utratą zdrowia, siły lat, tracą popularność, są zapominani, niejednokrotnie biedni. A spotykamy szczęśliwych braci, nieraz żyjących dużo dłużej. Byłem we Francji, tam w południowej, brat 87 lat. Wszystko robi. Jeździ kombajnem, samochodem. Jeszcze w polu robi. Przewyższa swoją mądrością Bożą innych. Swoją siłą również fizyczną. Ale on rozwija się w sposób duchowy. On bada tomy. Te tomy, które widziałem, jak wam wspomniał, inni przepisywali ręcznie, inni na maszynie. To daje mądrość. To daje tą moc, tą siłę. Nie wykształcenie światowe, nie kul, nie teologiczne wykształcenie, nie seminaria. Badanie, jak zbór w Berei, społeczność braterska, nasze wspaniałe konwencje. Kiedy się wydawało, że będzie ich mniej, bo jest kryzys i tego się nie da ukryć, jest ich więcej. Oto wspaniała mądrość i moc. I w Biblii mamy przykłady, gdzie moc mięśni nie była połączona z mocą ducha. Zarozumiały Goliat, zdejmujący przyłbicę, lekceważący przeciwnika, a z drugiej strony modlący się z prostą dali. Mocny Samson nie posiadał silnej woli i został pokonany przez słabą niewiastę. Czasem jesteśmy na rozdrożu. Po której stronie stoimy? Czy za Goliatem, czy za Dawidem? Nie mam żadnej wątpliwości. A jak byśmy postąpili? Czy tak jak Samson? Myślę, z tego lekcję wyciągamy. Mocny Samson nie posiadał silnej woli i został pokonany. Istnieje również moc, która pobudza do pychy. Jest to moc wpływu i władzy. Z historii znamy wielu mocarzy. Nie będę wspominał, bo może i w naszych braciach czasem jest ten moc, jest ta moc, jest ten wpływ, pod który niektórzy chętnie, a może to, że znają plan pobieżnie, plan Boży, podporządkowywują się. Wspomnijmy krótko o historii. Kilka tylko przykładów, kilka nazwisk. Napoleon Bonaparte, którego kult trwał nawet po jego śmierci. Kiedy przebywał na wyspie świętej Heleny, do jednego ze swoich generałów, który był jego spowiednikiem, a może okazał się jego spowiednikiem, ten Napoleon, który zburzył system papieski, który dzisiaj na chwilę podnosi głowę, ten Napoleon na wyspie świętej Heleny tak się wyraził o Chrystusie przy końcu swej pielgrzymki. Chrystus mówi i odtąd należą doń wszystkie pokolenia przez węzły bliższe i głębsze niż węzły krwi. On rozpala ogień miłości. Ja umiałem, mówi o sobie, zapalać masy, które za mnie umierały. Ale do takiego uniesienia potrzeba było mojej obecności, elektryzującego spojrzenia. Jeden ton, jedno moje słowo mogły rozpalać ogień w ludzkich sercach. Tak ja posiadałem tą moc. Tajemnicę tej mocy, gwałtownej mocy, która porywa duchy, ale nie mogę jej nikomu przekazać. Nikomu udzielić. Żaden z moich generałów nie otrzymał tego ode mnie, ani nie podpatrzył tego u mnie. Nie mam też tajemnicy, by swoje imię i miłość do mnie uwiecznić w sercach. A gdy oto przebywam na wyspie świętej Heleny, kto teraz stacza za mnie bitwy? A za 50 lat kto chciałby jeszcze za mnie umierać? Moi generale, ja się znam na ludziach. Mówię ci, ten Chrystus był czymś więcej niż człowiekiem. Jakież wyznanie. Później pojawił się Adolf Hitler. Adolf Hitler, te słynne haj, chwała Hitlerowi. Pamiętamy, jaką posiadał władzę. Pamiętamy, jakie masy dla niego, za niego umierały. Który wyobrażał sobie, że powinien być władcą tego świata. Później współbraterstwo z Ukrainy mogłoby szerzej powiedzieć, był Stalin. Znamy z opowiadań. Gościłem u brata wygnańca i dużo mi opowiadał o tych czasach. A Stalin, przez którego i dla którego umierały masy. Gdy umarł, bracia opowiadali mi i ludzie wyszli na ulicę i płakali. A dzisiaj wszystkie pomniki po nim się burzy. Dzisiaj ocenia się, że to nie były prowadzenie Boże, że to było narzędzie szatana. W współczesnych czasach pojawił się Saddam Hussein. Pamiętamy tą wojnę 40-kilkudziesięciodniową. Nie tak dawno. Saddam Hussein. Myślę, że na chwilę w tym rejonie świata jakby wiatry zostały zatrzymane. Ale już mówi się o tym, że należałoby zniszczyć jego broń ukrytą, nuklearną. Znów Bóg dał lekcję narodowi wybranemu. Znów Bóg czeka, aby uklęknęli na kolana, a nie zwrócili się do potęgi militarnej. Nie liczyli na ludzką mądrość. Lepsza jest mądrość, pisze kaznodzieja, niż oręże wojenne. Ale jeden grzesznik psuje wiele dobrego. Tak było w narodzie izraelskim, tak jest w naszych czasach, a czasem może tak być i w naszej społeczności. Istnieje pewien rodzaj mocy, którą Pismo Święte zaleca. Salomon pisze w 16 rozdziale w Przypowieściach, a w 32 rozdziale: lepszy jest nierychły do gniewu, niżeli mocarz. A kto panuje w sercu swoim, lepszy jest niżeli ten, co zdobył miasto. Oto ta moc panować w sercu swoim. Odkrywać serce, ale i panować. Panowanie nad sercem, czyli naszą wolą, naszym umysłem, samokontrola. Dla nas najważniejsza rzecz to jak poznać wolę Pańską. Dla mnie jest to najważniejsza rzecz. Staramy się poznać i często błądzimy. Modlimy się. Mieć zmysł Chrystusowy. Posiadać moc kształtowania silnego charakteru. Walczyć ze złymi wpływami na zewnątrz, ale i wewnątrz nas. Wewnątrz nas, każdego z osobna, ale i wewnątrz naszej społeczności. Takowe wpływy mogą się pojawić. Opuścić naszą wolę. Tą starą wolę. Rozeznać, co jest dobre, a co jest złe. Pan pragnie, abyśmy rozeznawali, abyśmy decydowali. Jako przyszli sędziowie świata, Pan pragnie, abyśmy decydowali. Wiedza, emocje mogą być wykorzystane, ale w drugiej kolejności. Przeczytam braterstwu pewien urywek z gazety, bardzo krótki, będę go skracał. O Billy Grahamie. On również, a jego postawa, jego postać, zauważyłem, niektórym w naszej społeczności przyparła do gustu. Cytat. Znał na pamięć tylko Biblię. Prawdopodobnie. Podobno nigdy nie czytał ksiąg teologicznych. Od tego była małżonka i specjalnie dobrany personel, który wyszukiwał mu właściwie cytaty do kazań. Billy Graham. Facet, który wyglądał jak marzenie pensjonarki na pierwszą randkę. Stał się najsłynniejszym kaznodzieją amerykańskim XX wieku. Przyjmowany w Białym Domu przez prezydentów. Za pan brat z politykami i biznesmenami obiecywał rodakom: jeśli okażecie skruchę, jeśli nawrócicie się na wiarę, to ja wam głoszę, ocalicie wasze dusze. W halach, na stadionach tłoczyły się setki tysięcy ludzi, żeby go usłyszeć. Druga część. Dlaczego tak czynił? Moje spostrzeżenie jest to. Kiedy wielebny zdobył sławę, założył własne przedsiębiorstwo religijne. Roczny dochód Stowarzyszenia Ewangelicznego Billy Grahama szacowano prawie na 30 milionów dolarów. Ten, który 14 stycznia modlił się z Bushem o pokój, by 15 wydać wojnę tam w Zatoce Perskiej. Czy posiada zmysł Chrystusowy i mądrość Bożą? Czy takowym człowiekiem możemy się zachwycać? Posiadał moc manipulowania emocjami ludzi. Jak faryzeusze i sadyceusze. Skądś to znamy z Biblii. Jakżeż znamy ten tłum witający Chrystusa, a za chwilę ukrzyżuj go. Czy czynił to na chwałę Bogu? Myślę, że czyni to dla bogactwa. I w tym momencie przejdźmy szybko do trzeciej tej rzeczy, której nie możemy się chlubić. Z bogactwa. Człowiek, który posiada majątek, często pragnie, aby go wszyscy podziwiali. Jest sztuką, wielką sztuką pogodzić życie duchowe z materialnym. Wielu braciom obserwuje to, szczególnie tym zamożniejszym, udaje się to. Miłowani bracia i siostry, z trzech elementów dumy bogactwo zajmuje czołową pozycję. Podobnież, tak mówią biznesmeni i w telewizji słyszeliśmy, kto posiada pieniądze, to i władzę, i moc, i wszystko. Ostatnio to słyszałem 3 dni temu. Najważniejsze są pieniądze. Czyli bogactwo mamona. Resztę wszystko można załatwić. Tak mówią znani w Polsce biznesmeni. Nie jest to zgodne ze Słowem Bożym. Człowiek bogaty, choćby nie odznaczał się szczególną mądrością czy też mocą, będzie miał powodzenie na świecie. Będzie miał dużo przyjaciół w świecie. Miłowani bracia i siostry, ale pierwotni chrześcijanie mówili, zeznam braterstwu, z własnego doświadczenia, nie czyń sobie przyjaciół z bogatszych od siebie. Nauką Pisma Świętego jest, że nie należy poświęcać całej swej energii w kierunku wzbogacenia się. To nie jest powodem prawdziwego szczęścia. Pan Jezus daje nam radę. Patrzcie, a strzeżcie się łakomstwa, gdyż nie w tym, kto ma obfite majątności, żywot jego zależy. I widzimy w tym wierszu podwójne znaczenie. I teraz na życie doczesne i te ważniejsze w przyszłości. A potem powiedział swoim uczniom, zaprawdę powiadam wam, że z trudnością bogaty wyjdzie do Królestwa Niebieskiego. Że łatwiej wielbłądowi przejść przez to ucho igielne, uklęknąć wielbłądowi na kolana i przejść. Ale umiłowani, nie oznacza to, że posiadanie bogactwa jest grzechem. Lecz umiłowanie majątności prowadzi do fałszywej chluby i do utraty łaski Bożej. Gdyby nie było takich braci wśród nas, nie mielibyśmy takowych uczt, takowych przystani. Znam takie domy, że po 100 osób zapraszają na jeden dzień, aby mieć społeczność z nimi. Czasem więcej. Dzisiaj nas tu jest więcej, może jak 500. I bracia wszystko dali do naszej dyspozycji. Oto połączenie dóbr materialnych z mądrością Bożą, mocą i uświęconym życiem. Warunki materialne nie powinny mieć wpływu na poziom naszego życia duchowego. Z przyjemnością możemy zauważyć również to, że tam, gdzie są one bardzo skromne, może u braci na Ukrainie, a może u braci w Rumunii, tych, o których brat mówił, że przyszli na nabożeństwo bez butów. Ale zauważyliśmy wielką gorliwość i zaangażowanie w prawdzie. Może nie nas większe, jak wśród nas. Miłowanie braterstwo, nawet pomoc materialną. Tacy bracia przyjmują z radością, ale z pewnym zażenowaniem, bo życie nauczyło ich przestawać na tym, co mają. Zwróćmy uwagę na modlitwę Salomona. Wierzę, że wielu z nas modli się lub modliło, lub będzie się modlić tymi słowami. 30 rozdział od 7 do 9. Dwóch rzeczy żądam od Ciebie. Nie odmawiaj, że mi pierwej niż umrę. Marność i słowo kłamliwe oddal ode mnie. Ale również dodaję, ubóstwo i bogactwa nie dawaj mi. Zauważajmy tych braci, którzy żyją w ubóstwie. Możliwe, że ci bracia się bardzo modlili tam w Rumunii, czy gdziekolwiek, czy w naszych zborach. I Pan to zauważył i teraz będzie szczególnie im błogosławił. Myślę, że wysłuchał ich wieloletnie modlitwy. Dalej się modli Salomon, żyw mnie tylko pokarmem według potrzeby mojej. A więc snać nasycony będąc, nie zawszał się Ciebie, nie, że któż jest Pan. Albo zubożawszy, żebym nie kradł, nie brał nadaremno imienia Boga. Iluż chrześcijan modli się tymi słowami. Gdy człowiek bogaty jest dumny z posiadanego majątku, gdy się nim chwali, gdy się nim chlubi, wówczas gardzi biednym człowiekiem. Jest to objawem pychy, pychy, której Bóg się sprzeciwia. A przecież pokornym daje łaskę. Pismo Święte zaleca chlubienia się z mądrości, nie zaleca chlubienia się z mądrości, mocy, czy też bogactwa. Bardzo krótko zastanówmy się jeszcze nad drugą częścią, z czego możemy się chlubić? Mówiąc w Panu, prorok Jeremiasz podpowiada nam, że jeśli ktoś zna Boga i rozumie Go, to może z tego powodu się chlubić. Może wielu z Was tych słów nie wypowiada, ale da się zauważyć radość Waszych serc, łzy szczęścia, uściski dłoni, znajomość Pisma Świętego, prorok Starego Testamentu, figur, a szczególnie czasów, w jakich żyjemy, sposób i cel naszego przyjścia naszego Pana. Obydwie rzeczy bardzo ważne. Nie odważyłbym się powiedzieć, która jest ważniejsza. I sposób, i cel przyjścia naszego Pana jest ważny. Pismo Święte nie zaleca chlubienia się z tych rzeczy innych. Ziemskich. Ale prorok Jeremiasz podpowiada nam, z czego możemy być dumni. Wykorzystać nasze możliwości, sposób naszego myślenia. Brać do serca i wyciągać lekcje bez narzekania, niezadowolenia, rozczarowań i niecierpliwości. Analizować nasze doświadczenia. Zrozumieć wolę Pańską. Z tego możemy być dumni, jeżeli nam się uda zrozumieć, że taka była wola Pańska, choćby w drobnej rzeczy. Wziąć ją do serca, podzielić się z bratem, siostrą, doświadczeniem, zeznaniem. Wiedzę, tą świecką wiedzę, to doczytanie nazywam to, może odczytanie, również ważne, ale ustawić w drugiej kolejności. Podobnie jak emocje. Często ustawiamy je na początku. Wierny sługa radzi. Najpierw zmysł Chrystusowy, wola Pańska. Potem wiedza. Na końcu emocje. Bo emocje to tylko 10% naszego działania, naszych możliwości. Ale jakże często te 10% przeważa te 90%. Miłowani bracia i siostry, łączą nas elementy wiary, zaufania. Ale odkrywa wolę Pańską, ale decyduje, tak jak te 5 osób wczoraj, każdy z nas za siebie. Każdy z nas podejmuje sam decyzję, dobrą lub złą. Uczymy się, gromadzimy informacje. Taka społeczność pomaga nam w tym bardzo. Modlimy się, mamy społeczność. Odwiedzamy chorych. Może wdowa, pamiętamy? Powinniśmy. Usiłujemy zrozumieć, poznać Boga. Jeżeli teraz szukamy sposobności czynienia woli Bożej, w przyszłości będziemy czynić ją tym bardziej. Czy dużo ludzi na świecie jest takich, którzy pragną i usiłują zrozumieć i poznać Boga? Czy świat zna Boga? Oto słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian, z pierwszego rozdziału i 21 wiersz. Ponieważ mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu przez głupie kazanie zbawić wierzący. Jakżeż nazywa to lakonicznie ten apostoł, który nazwał siebie największym z grzeszników. Któż z nas mógłby się porównać do niego? Zarówno kiedyś, jak i dziś Ewangelia nie jest oceniana przez świat. Wielu ludzi jest tylko przeświadczonych o istnieniu Boga. Więc powierzchowna znajomość, reasumując nasze rozważania, powierzchowna znajomość Boga nie może być przedmiotem chluby. Nie może być przedmiotem dumy. To nie jest tolerancja, jak niektórzy mówią, gdy właśnie chwieją się na dwie strony. Człowiek tolerancyjny ma swoje zasady. On wie dlaczego tak jest, a nie inaczej. Potrafi biblijnie uzasadniać, chociaż potrafi zrozumieć drugiego człowieka. A przynajmniej stara się. Obraz dzisiejszego chrześcijanina podobny jest do tego, jaki apostoł Paweł niegdyś przedstawił na przykładzie upadłego, odrzuconego od łaski narodu izraelskiego. Czytamy to w liście Tytusa w 1 rozdziale i 16 wierszu. Udawają, że Boga znają, ale uczynkami swymi tego się zapierają, będąc obrzydłymi i nieposłusznymi, a do wszelkiego dobrego uczynku niesposobnymi. Niedawno mieliśmy przywilej, jeszcze będziemy w sierpniu mieć, zobaczyć, jak przyjedzie głowa kościoła nominalnego chrześcijaństwa. Udawają, że Boga zna. W proroctwie Jeremiasza czytaliśmy, że winniśmy poznać Boga. Jego miłosierdzie, sąd, czyli prawo i sprawiedliwość. Poznać, zbadać to my, które wierny sługa w słusznym czasie kilka lat pisał, badał, pisał. Dzisiaj nieraz coś nam się uda sugestie podać i już się cieszymy. Nasza wiara oparta jest na wiarach apostołów. Na wierze Chrystusa. Wierze w jednego Boga. Miłosierdzie Boże zostało objawione przez odkupienie, które się stało przez ofiarniczą śmierć Jezusa Chrystusa. Prawo Boże zostało zawarte w Słowie Bożym. Oto prawo Boże. Nie żaden kodeks cywilny inny, chociaż też w obowiązku pewnym musimy się podporządkowywać i władzom. Doskonała sprawiedliwość Boża została w pełni pokazana w zakonie danym Żydom w Starym Testamencie. Byłoby wiele przykładów. Tylko Jozue i Kaleb chodzili w zakonie pańskim. Czy taka znajomość Boga w dzisiejszym świecie jest popularna? A właśnie posiadanie znajomości Bożej poparte nienagannym życiem może być powodem do dumy. Oto duma chrześcijanina. Taka chluba podoba się Bogu. Ona winna objawiać się przez wszelką wielką radość. Każdy zna to uczucie braterskiej miłości. Zadowolone serca, łzy radości, potrzeba Bożej mądrości i mocy, zrozumienia prawdy. Tacy osiągną niezbędną duchową moc do wypełniania boskich zaleceń i pokonania różnych trudności i doświadczeń na wąskiej drodze. Tacy osiągną również wielkie bogactwo łaski Bożej w Chrystusie Jezusie. Nie będą pozbawienie ustawicznej opieki. Już dzisiaj cieszymy się tymi obietnicami. A Pan życzy sobie, a szukajcie najprzód Królestwa Bożego. Sprawiedliwości Jego, to wszystko będzie wam przydane. Starajmy się przyjmować coraz zupełniej Chrystusa za naszą mądrość do wszystkich spraw naszego życia, tak małych, jak i tych wielkich. Starajmy się być coraz bliżej, coraz bardziej napełnieni duchem prawdziwej mądrości wstępującej z góry, której najważniejszą nauką jest świętość Pana. Oto chrześcijańska duma, którą widzę na waszych obliczach. Amen.
Dziękujemy.